każdy piątek między 12 a 13 samorządowcy rozmawiają o tym, co ważne dla Polski, Lubuskiego i Twojej małej ojczyzny. Już teraz w Radiu Zachód. Samorządne Lubuskie. Zaprasza Marcin Sasin.
Witam Państwa serdecznie, a dzisiaj będziemy rozmawiać w gronie starostów z północy Lubuskiego, z północnych powiatów. Ze mną przy telefonie starosta gorzowski Magdalena Słomińska. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam Państwa.
Starosta strzelecko-drezdenecki Bogusław Kierus, witam.
Dzień dobry, witam panie redaktorze, witam słuchacze.
A w studiu starosta słonciński Tomasz Jaskuła.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
To może jeszcze raz, bo nie włączyłem mikrofonu.
O, dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Bardzo przepraszam. Niestety i to lawinowo rośnie liczba przypadków koronawirusa nie tylko w województwie lubuskim, ale ogólnie w kraju. To powoduje oczywiście pewne problemy, pewne sytuacje, z którymi muszą się także ścierać i mierzyć nasi goście. I od tego tematu pozwólcie państwo, że zaczniemy. 2292 przypadki w Lubuskiem, 26. Jak państwo oceniają, może na początek o to zapytam, bo jestem ciekaw państwa zdania, co nas czeka? Jak ta sytuacja może się zmieniać? Magdalena Słomińska.
Drodzy państwo, no myślę, że to okres przede wszystkim jesienny, to też ma znaczenie oczywiście. Sytuacja, przewidywaliśmy, że tak będzie. Okres jest jesienny i te zarażenia mogą być większe jak najbardziej. Zachowujmy dystans społeczny, dezynfekcję rączek, maseczki zakładajmy, zachowajmy się odpowiedzialnie w stosunku do siebie i do innych i myślę, że będzie wszystko w porządku. Pozytywne nastawienie przede wszystkim.
Czytam, że problem w Zielonej Górze w DPS-ie, ale nie tylko, więc tutaj też przecież mamy na północy takie ośrodki, między innymi powiat słonciński, panie starosto.
Ja do tematu podchodzę od samego początku z dużym, mimo wszystko, nie tyle, że niepokojem, co pewną rezerwą. Nie jestem ani zwolennikiem tak zwanej koronościemy, ani przeciwnikiem koronościemy. Uważam, że i zresztą co pokazują statystyki ogólnoświatowe i krajowe, że osoby umierają na koronawirusa. Są osoby, jak podaje resort zdrowia, około 400 osób, które bez chorób współistniejących umarło na koronawirus. Reszta osób umarła z chorobami współistniejącymi. Więc jest to pewne zagrożenie i dlatego w powiecie sulęcińskim w DPS-ie od samego początku spotykaliśmy się już tutaj właśnie między innymi drogą telefoniczną z radiosłuchaczami. Wtedy informowaliśmy o tym, jakie działania zostały podjęte w powiecie sulęcińskim i te restrykcje, jeśli chodzi o nasz Dom Pomocy Społecznej, który na dzisiaj ma mieszkańców w liczbie 210 osób. Mówiliśmy o tym, że te restrykcje były natychmiast podjęte, jak tylko pojawił się pierwszy przypadek w Lubuskiem właśnie. I my z tych restrykcji nie zrezygnowaliśmy do dzisiaj. Jest to niestety przede wszystkim uciążliwe dla naszej kadry, bo pracownicy pracują w tym reżimie sanitarnym przecież już pół roku, ponad pół roku. Natomiast mieszkańcy, i tutaj jest taka największa tragedia i największy dramat, zostali praktycznie odcięci od swoich rodzin. I to trwa już właśnie pół roku, ale mamy świadomość i tak tłumaczymy, starając się zrozumieć i rodzinę, i tego mieszkańca, który czasami niestety odchodzi w samotności, że jest to realne zagrożenie, szczególnie dla osób starszych, szczególnie dla tych osób, które są naszymi mieszkańcami. Ja przypomnę tylko, że w DPS-ie w Tursku prawie 50% z 210 osób to osoby ciężko obłożnie chore, leżące z wieloma chorobami współistniejącymi. Także ja tutaj do tego tematu podchodzę troszeczkę inaczej jak starosta gorzowski. Widzę realne zagrożenie, które jest potwierdzone chociażby przykładem Szwecji, której dzisiaj mówi się, że pokonała koronawirusa. Okej, być może pokonała, ale kilka tysięcy osób w tym kraju prawie krotnie mniejszym od naszego umarło. Więc tutaj trzeba podchodzić z jednej strony zdroworozsądkowo, ale z drugiej strony absolutnie mieć się na baczności, zachowywać wszystkie zalecenia przekazywane przez Ministerstwo Zdrowia i przez GIS, czyli mycie rąk, dystans społeczny,
właśnie
maseczki.
Pani starosta wspomniała o pewnych zasadach takiego codziennego zachowania, których, jak wczoraj usłyszeliśmy w konferencji...
Ja się odniosłam do codziennego zachowania Jeżeli chodzi o DPS-y, to każdy z nas zachowuje zdrowy rozsądek. Tu chodzi o osoby, które mogą mieć choroby współistniejące i tutaj zakres akurat, które nakłada na nas tak naprawdę Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Oczywiście wszystko jest zachowane jak najbardziej na najwyższej poziomie. Oczywiście my w okresie letnim, kiedy te zachorowania były mniejsze, daliśmy możliwość naszym mieszkańcom kontaktowania się z rodzinami, bo uważamy, że to są ludzie, którzy czują i uważam, że należy im dać też tą chwilę takiego poczucia, kontaktu, jakości relacji w rodzinie też poprawia stan zdrowia, więc tutaj akurat my na ten okres, ale oczywiście teraz w okresie jesiennym, kiedy te zagrożenia mogą być większe, bo widzimy, że wraca, oczywiście też wprowadziliśmy ten zakaz.
A co sądzi o tej całej sytuacji, tej trudnej sytuacji starosta Strzelecko-Drezdeneński Bogusław Kieros?
Ja wierzę w rozsądek i mądrość naszych mieszkańców, co się zresztą potwierdza w tej liczbie zachorowań, która w tej chwili jest zarówno w naszym województwie, jak i w moim powiecie. Mamy bezpośrednio zagrożenie z powiatu międzychodzkiego, jednak ta mądrość tych naszych mieszkańców, stosowanie się do tych zaleceń, czyli noszenie maseczek, dezynfekcja, ta odległość między poszczególnymi osobami, myślę, że to też w jakiś sposób świadczy o tym, że ta świadomość naszych mieszkańców jest duża, zarówno poprzez media te społecznościowe, poprzez media ogólnopolskie, jak i też poprzez informacje, którą przekazujemy tutaj ze starostwa.
Funkcjonowanie starostw powiatowych to przede wszystkim, no może nie przede wszystkim, ale także wydziały komunikacji i tak dalej. Co mogą usłyszeć mieszkańcy, którzy klienci urzędów? Czy prace urzędów w jakiś sposób będą w najbliższym czasie zmieniane? Czy planujecie Państwo jakąś reakcję na wzrost? No na szczęście w Lubuskiem to nie jest dużo od samego początku pandemii. No nie mieliśmy jakichś takich lawinowych skoków, bo w Małopolsce dzisiaj prawie 300, to samo mazowieckie, podkarpackie. Podkarpackie do niedawna miało bardzo mało zachorowań. Kujawsko-pomorskie też ponad 200. Już nie mówię o Wielkopolsce czy o pomorskim. Czy mieszkańcy, nasi słuchacze mogą usłyszeć, czego mogą się spodziewać? Magdalena Słomińska.
Jeżeli chodzi o obostrzenia, oczywiście stosujemy się do tych podstawowych zasad. Na dzień dzisiejszy, w związku z tym, że ta liczba wzrasta, wprowadziliśmy z powrotem mierzenie temperatury dla bezpieczeństwa, noszenie maseczek, zabezpieczenia z tego typu tylko. Ale jeżeli chodzi o zamknięcie urzędu, na razie nie planujemy, czekamy na reakcję rządu, co będzie się działo. Nie chcielibyśmy, żeby nasi mieszkańcy mieli problem z dostępem do jakichkolwiek potrzebnych im dokumentów, na przykład tak, załatwienia sprawy, bo czasami ludzie też potrzebują coś załatwić i nie możemy tego zrobić. Oczywiście będziemy reagować, obserwować. Jeżeli będzie się tylko coś działo poważniejszego, to zamkniemy urząd. Mamy dostosowany, ponieważ mamy paczkomat. Jesteśmy zabezpieczeni, że w razie czego możemy w innej formie dostarczać te dokumenty, o które będą prosili nasi mieszkańcy, ale nie chcielibyśmy blokować. Oczywiście zachowujemy zasady, stosujemy się do tej strategii walki z pandemią. Wszystko jest tak, jak należy. Obserwujemy i czekamy na sytuację, na rozwój sytuacji. Jeżeli będzie potrzeba, oczywiście urząd zamkniemy. Tak wcześniej, na tej samej zasadzie.
My mamy te same obostrzenia praktycznie funkcjonujące od tego pierwszego zluzowania po zamknięciu urzędów, czyli również przestrzegamy reżimu sanitarnego. Są osoby, szczególnie właśnie jeśli chodzi o komunikację, którą pan pyta, kolejkowane. Na początku szło to mozolnie, no bo petenci, nasi mieszkańcy, ale też i osoby z zewnątrz przyzwyczajone były do tego, że u nas no, niemalże komunikacja załatwia się tematów komunikacji od ręki. Teraz trzeba się umówić, czy to w sposób przez telefon, czy w sposób za pomocą strony internetowej. Udoskonaliliśmy, pandemia była takim dobrym czasem, niestety w tym znaczeniu dobrym czasem, że usprawniliśmy system informatyczny i dzisiaj praktycznie również od ręki, mimo kolej sprawy w komunikacji są załatwiane. Zdarzają się przypadki, są one sporadyczne i rzadkie, kiedy ktoś jest niezadowolony z takiej formuły, natomiast jasne wytyczne mówią, ile osób może przebywać w pomieszczeniu i my tych zasad przestrzegamy.
Pan starosta Bogusław Kieros.
Od początku pojawienia się tej choroby nigdy nie zamykaliśmy urzędu. Urząd był cały czas czynny, mogliśmy obsługiwać naszych klientów. Wprowadziliśmy dodatkowo inne formy przesyłania dokumentów, czyli zarówno w formie skrzynki podawczej, biura podawczego, przez pocztę, czy ewentualnie ePUAP-em. Co się zdarzy, jeżeli oczywiście pogłębi się ta sprawa związana z koronawirusem? Na pewno będziemy starać się podzielić kadrę, aby doprowadzić do sytuacji zmianowości pracy. Jeżeli będzie taka konieczność, oczywiście, aby nie nastąpiło zamknięcie urzędu ze względu na kwarantannę. Na pewno wykorzystywać będziemy w większym zakresie możliwość umawiania wizyt w urzędzie poprzez internet. Będziemy wykorzystywać oczywiście ePUAP do tego, aby pewne sprawy, które są do załatwienia przez naszych klientów, były wykorzystywane właśnie do tego celu. W przypadku wydziałów, gdzie istnieje możliwość zdalnej pracy, oczywiście też prowadzimy zdalną pracę w takiej sytuacji.
I tak będzie, szanowni państwo, wyglądała praca urzędów powiatowych na północy, starostw powiatowych na północy województwa lubuskiego. Idźmy dalej, zostawmy koronawirusa, ale zostańmy przy służbie zdrowia, bo rząd proponuje zmiany w strukturze właścicielskiej szpitali. Na razie to oczywiście są tylko plany. I tak na przykład powiatom mają zostać zabrane szpitale. Czy to dobrze? Czy to źle? Jak o tym sądzą starostowie? Tomasz Jeskuła?
Jeśli pójdziemy modelem chociażby niemieckim, gdzie szpitale są profilowane i gdzie szpitale i mieszkańcy mają dostęp, może nie taki, jak do jakiego my się przyzwyczailiśmy, przykładem takim koronnym są szpitale powiatowe chociażby w Międzyrzeczu i w Skierzynie. Niewielka odległość i praktycznie wszystkie usługi, czy w jednym, czy w drugim, do niedawna były jeszcze dostępne. Pokazuje obecna sytuacja, szczególnie tego niedoboru kadry, czy to lekarzy, czy pielęgniarek, że należy ten system zreformować. Ja jestem absolutnym zwolennikiem tych takich przecieków, które pojawiały się w prasie, mówiących o profilowaniu szpitali. Jeśli takowa, po pierwsze, zmiana miałaby nastąpić, to jest to na pewno zmiana w dobrym kierunku, którą doskonale myślę, że każdy starosta, który widzi, jaka jest kondycja, szczególnie pod kątem właśnie kadry szpitala, byłoby to świetne rozwiązanie, a jeśli dodatkowo jeszcze szpitale zarządzane byłyby centralnie i odciążałyby budżet starostw, ja tutaj mówię również o swoich kolegach i koleżankach starostach, bo mamy to szczęście, że jesteśmy jednym z niewielu szpitali bez długów, ale z jakimi szpitale borykają się również problemami finansowymi, te powiatowe szczególnie, no jest to informacja powszechnie znana, więc jeśli ta reforma będzie przeprowadzona z głową, jeśli ona będzie doskonale, mam taką nadzieję, wpisywać się w potrzeby mieszkańców, to ja jestem absolutnie za takim rozwiązaniem.
Magdalena Słomińska, też tutaj Starostwo Gorzowskie ma duże doświadczenia, jeśli chodzi o walkę z długiem, tak, szpitala powiatowego.
No dokładnie, my jesteśmy akurat tym przykładem, gdzie szpital spowodował duże zadłużenia, może nie szpital, tylko osoby zarządzające tak naprawdę. Jak najbardziej tutaj popieram słowa pana starosty przedmówcy, ponieważ myślę, że rząd polski rozsądnie to zrobi i mądrze. Nikt nie bał się podjąć decyzji i jakichś kroków, które umożliwiłyby dla mieszkańców przede wszystkim, bo tu mówimy o naszych mieszkańcach, żeby ta służba zdrowia była dla nich dostępna, dobra i żeby to funkcjonowało dobrze. Ta centralizacja jest nam potrzebna. Te szpitale są zbyt blisko siebie skupione i tak naprawdę jeden szpital sobie lepiej radzi, drugi gorzej. Być może jeżeli to będzie w rękach faktycznie wojewody, będzie to o wiele lepiej funkcjonować, będą podziały, czyli porodówki nie będą blisko siebie jedna i druga, tylko będą gdzieś tam w dalszej odległości i będzie to finansowanie inne i będzie to można było tak naprawdę dobrze poukładać. Więc myślę, ja też jestem zdania, że jak najbardziej jest to potrzebna reforma. Myślę, że rząd polski tutaj jak najbardziej przeprowadzi to mądrze, to jest też taka ryzykowna decyzja tak naprawdę i wszyscy się bali podjąć o tym tak naprawdę decyzji, więc myślę jak najbardziej właściwa. Dużo czytam komentarzy, że to nie ta pora, nie ten czas. Zawsze jest nie ta pora, nie ten czas. Ja myślę, że tutaj odwaga i chęć zrobienia czegoś dobrego dla naszych mieszkańców, dla naszych osób, z którymi współpracujemy jak najbardziej jest zasadna i myślę, że to bardzo dobra decyzja by była, gdyby takie kroki zostały podjęte.
Pan starosta Bogusław Kierus, co pan sądzi o tej propozycji?
Na ten chwilę zbyt dużo jest... Halo, halo?
Jesteśmy i słyszymy się.
Już tak, tak. Na tę chwilę zbyt dużo jest niewiadomych dotyczących upaństwowienia szpitali. Wiele zależy od tego, co zostanie przedstawione samorządom. Każdy szpital jest w innej sytuacji prawnej, finansowej, własnościowej i rodzą się takie pytania. Co z zobowiązaniami podjętymi przez starostwa w sprawie spłat długów szpitalnych? Co z majątkiem? Bo przypomnę, że tutaj szpital w Drodzenku ma w zarządzie budynki i grunty, które należą do powiatu. Musimy wiedzieć, czy te przekształcenia zapewnią bezpieczeństwo przede wszystkim naszym mieszkańcom. Mhm. Na pewno jest to dobry kierunek zmierzający do ujednolicenia formy własności. Ułatwi to na pewno zarządzanie, zracjonalizowanie struktury szpitali powiatowych, co umożliwi też i lepsze wykorzystanie tych zasobów kadrowych i sprzętowych. Do tego momentu te normy narzucane przez NFZ i Ministerstwo Zdrowia dotyczące pielęgniarek przypadających na łóżko w szpitalu, brakująca ilość lekarzy powodowało do tej chwili wzrost kosztów utrzymania tego szpitala. Wydaje mi się, że następstwem tego scentralizowania szpitalnictwa mogą być działania państwa zmierzające do zwiększenia liczby kształcących się pielęgniarek i lekarzy albo otwarcie na lekarzy z Europy Wschodniej. Tak jak to nastąpiło w szpitalach niemieckich, ukierunkowanie na lekarzy właśnie i pielęgniarki z Polski.
No bo rzeczywiście pan wspomniał na bardzo ważną rzecz, kwestię długów, bo zdaje się, że już raz Trybunał Konstytucyjny wypowiadał się na ten temat, kiedy rządzący nakazali, zdaje się, samorządowi niższego szczebla wyrównanie długu. Tam to się jakoś tak nazywa formalnie, że z zapłaty netto, tak? Nie jestem ekspertem, ale to jest, to w wielu przypadkach to będą ogromne sumy dla powiatów, które umówmy się, kretusami nie są. A jak wygląda to w przypadku powiatu gorzowskiego? Bo zdaje się, że tutaj dług będzie spłacany do 2042, tak?
Dokładnie, do 42 roku. My tutaj, moja poprzednia starosta, która testowała to stanowisko, spłaciła zobowiązania z wynagrodzeń pracownikom, wzięła pożyczkę, obligacje, więc tutaj to zadłużenie powiatu jest dość wysokie, bo ponad 60 milionów. A z kolei mamy też jeszcze problem z składkami zdrowotnymi, społecznymi pracowników. Tutaj ten dług też wynosi prawie 70 milionów obecnie z ZUS-em, który został wyjęty z długu powiatu, ale on gdzieś w przestrzeni jeszcze jest, ponieważ ZUS cały czas się sądzi z byłym szpitalem i tutaj obecnie z likwidatorem, więc akurat ten dług szpitala tutaj w tym przypadku był bardzo wysoki i tutaj powiat naprawdę miał duże problemy, żeby wyjść z tego problemu. Ja myślę, że tutaj temat, który poruszył mój przedmówca, że trzeba by było to ustabilizować, zastanowić się, jak to będzie wyglądało właśnie zdjęcie tych długów, bo większość tych szpitali jest tak naprawdę pozadłużana. Nieliczne szpitale dały sobie radę i udało im się funkcjonować prawidłowo bez żadnych zobowiązań, jak najbardziej. A jest to duży problem dla takiego powiatu, który nie ma takich dużych wpływów z różnych środków, nie korzysta z dotacji, nie zawsze jest taka możliwość, więc jak najbardziej tutaj ten dług powoduje, że powiatowi jest naprawdę ciężko i samorządowi ciężko jest udźwignąć takie zadłużenie.
Rozmawiamy o tym też dlatego, dla wielu słuchaczy może to wydawać się dziwne, że rozmawiamy o długach, spłatach i tak dalej, ale to się wszystko przekłada na dostępność opieki zdrowotnej, która jest istotna z punktu widzenia właśnie wszystkich tych, którzy teraz nas słuchają. Mamy takie przykłady, że jeden powiat ma dwa szpitale, które zamiast się uzupełniać, to albo konkurują, albo tracą niepotrzebnie pieniądze, czy też płatnik NFZ, bo są utrzymywane dwa takie same oddziały. No, jak to wszystko pogodzić tak, żeby zwykły pan Kowalski czy pani Kowalska, mając problem, nie musieli jechać do Gorzowa czy do Zielonej Góry po w miarę specjalistyczną pomoc. Czy da się to pogodzić bez straty dużej pieniędzy Skarbu Państwa, no i powiatów? Tomasz Jaskuła.
Ja myślę, że w służbie zdrowia jest naprawdę ogrom pieniędzy, tylko no, redaktor sam po części odpowiadał na pytania, które gdzieś zostało postawione. Często te szpitale leżące w bliskiej odległości. Umówmy się, że dzisiaj co do pewnego transportu i bariery transportowej, ona w dużym stopniu nie istnieje, prawda? Samochody są powszechnie dostępne, nie żyjemy w latach 50., gdzie był jeden samochód na wieś. Czyli czy szpital będzie oddalony 20 km, czy 50 km? Oczywiście upraszczam bardzo mocno, bo być może włączą się zaraz analizy, które pokażą, że jednak ten czas dojazdu liczy się, tylko w zamyśle z tego, co rozmawiałem swego czasu kilkukrotnie na ten temat. Organizowaliśmy również spotkania w naszym powiecie z wicewojewodą panem Perczakiem. Podkreślane było, że rząd przymierza się do tak zbudowanej siatki szpitali, która będzie opierać się o te szybkie reagowanie na potrzeby w bliskiej odległości do mieszkańca. Natomiast specjalistyczne poradnie funkcjonowałyby wtedy jako takie szpitale satelity, już oddalone większą, już dalej położone od tego chociażby miejsca zamieszkania. No, przykład Sulęcin, który załóżmy ma specjalistyczną, ma internę, czy ma inne świetnie prowadzone wydziały, ale my też się spotykamy z tymi bieżącymi problemami, chociażby jeśli chodzi o kadrę. Mógłby skupić się, czy to na oddziale, którym radzimy sobie świetnie, położniczo-ginekologicznym, a inne operacyjne rzeczy, takie właśnie, które się dzieją na czy chirurgicznym typowo oddziale, mogłyby dziać się wtedy w Gorzowie. Z reguły są to planowane zabiegi, więc czy one się odbędą 20 km od miejsca zamieszkania, 5 km czy 50 km od miejsca zamieszkania, a zapewnią wysoki standard naszemu mieszkańcowi, myślę, że dlatego beneficjenta końcowego usługi, to czy operowane byłby w Sulęcinie czy w Gorzowie, już to stanowić będzie mniejsze znaczenie.
Słyszę od Państwa, że kadra jeszcze raz kadra i to tak, nie dokładnie. Tego wysokiego szczebla, ale też średniego. Dobra informacja z dzisiaj, bo mieliśmy na antenie Radia Zachód rozmowę poranną z rektor Akademii w Gorzowie, która mówiła o bardzo dużym zainteresowaniu kierunku pielęgniarskiego w Gorzowie i no to też jest pielęgniarek jak na lekarstwo.
Jak na lekarstwo.
I też bardzo ważny i potrzebny zawód. No,
dlatego tak ważna jest ta centralizacja tych szpitali, tak, ponieważ właśnie. Właśnie tak powiedział pan starosta wcześniej, że fajnie by było, żeby faktycznie ta kadra była analizowana. Ktoś odgórnie analizuje, pilnuje tego wszystkiego i wie, co się dzieje tak naprawdę, jakiej kadry potrzebujemy, jakie środki, jakie oddziały są potrzebne w danym rejonie. I tutaj ta odległość też nie ma znaczenia, tak powiedział pan starosta, żadnego tak naprawdę na dzień dzisiejszy, chociaż można powiedzieć, że są osoby starsze i im będzie na pewno trudniej, ale myślę, że to można wszystko uporządkować i tutaj ta centralizacja pomogłaby nam przygotować się, analizę zrobić, wiedzieć dokładnie, gdzie, jakie oddziały powinny się znajdować dla naszych mieszkańców i jakie na przykład kadry brakuje dokładnie.
Pewnie pan starosta Strzelecko-Drezdenecki się cieszy, ale też usłyszałem, że bardzo dużo osób właśnie z powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego złożyło podania na ten kierunek.
Panie redaktorze, to może być efekt tego, co zaplanował zarząd, co zaplanowali radni, a mianowicie w ubiegłym roku wprowadziliśmy program pielęgniarka, który zapewni dofinansowanie dla osób, które podejmą studia w zakresie pielęgniarstwa i po 3 latach zaczną pracę w naszym szpitalu. To jest następstwo, wydaje mi się, następstwo tego właśnie, że taką politykę wprowadziliśmy w powiecie.
Tomasz Jaskuła.
Ja z dużym zainteresowaniem śledziłem właśnie decyzje podejmowane w powiecie strzelecko-drezdeneckim i nie ukrywam, że tej kropki nad i właśnie brakowało. Jeśli to się potwierdzi, co przed chwilą zostało przytoczone przez pana redaktora, a rozpoczęte przez zarząd powiatu strzelecko-drezdeneckiego, czyli program pielęgniarka, myślę, że tutaj nie będziemy wyważać otwartych drzwi i w krótkiej perspektywie czasowej pójdziemy tą samą drogą. Ja tylko chciałem jeszcze zwrócić uwagę na jeden bardzo istotny fakt. pielęgniarka, mam kuzynkę w rodzinie, która jest pielęgniarką, niestety 20 lat temu wyjechała do Anglii, gdzie właśnie zaczynały powoli te problemy w pielęgniarstwie w Polsce pojawiać się. Mianowicie chodziło głównie o tę jakość i wysokość zarobków. No tutaj one były jeszcze kilka lat temu skandalicznie małe. Natomiast na przestrzeni kilku ostatnich lat, nie chcę użyć sformułowania, że nagle pielęgniarki mają super, ale w końcu w tym zawodzie dostrzeżono, że praca pielęgniarki wykonywana czy to w szpitalu powiatowym, czy w przychodni, czy właśnie w szpitalu wojewódzkim, że ta praca powinna być godziwie opłacana, bo jest ona absolutnie niezbędnym elementem funkcjonowania jakiejkolwiek infrastruktury szpitalnej. I mam nadzieję, że jeśli doszłoby do reformy systemu zdrowia, również i w tym zawodzie kobiety, bo szczególnie to jest zawód zdominowany przez panie, pewnie dlatego, że są bardziej empatyczne, mam nadzieję, że jeszcze lepiej będą zarabiać, bo każdy, kto jest w szpitalu, kto miał bliskiego w szpitalu, kto może ma kontakt ze szpitalem, widzi, jaką pracę wykonują pielęgniarki.
Jak najbardziej pozdrawiamy wszystkie pielęgniarki, które nas teraz słuchają w województwie lubuskim. Idziemy dalej, czas nas goni. Rada samorządowa ma powstać, ma zacząć działać, proponuje ją Urząd Marszałkowski, a ja zapytam, jak ma działać, bo co z jej kompetencjami? Czy Urząd Marszałkowski, Zarząd i Sejmik mają się słuchać was, samorządowców, czy brać tylko pod uwagę wasze zdanie? Co państwo o tym sądzą? Bogusław Kierusz.
W założeniu Rada ma być ciałem opiniodawczo-doradczym w kwestiach polityki regionalnej realizowanej przez województwo. Samorządowcy mają nadzieję, że będzie to forum do wypracowywania kierunków, oczekiwań każdego ze szczebli, tak aby można było je realizować z uwzględnieniem interesów gospodarczych i społecznych wszystkich. Być może Rada będzie właśnie tym ciałem, które jako forum dialogu wszystkich samorządów będzie czuwało nad równomiernym rozwojem regionu jako całości, a nie tylko kilku ośrodków. Zawsze warto rozwijać dialog, a w szczególności jeśli dotyczy to funkcjonowania i rozwoju naszego regionu.
A pan jak uważa, jeśli chodzi o właśnie nacisk na rozwój w województwie lubuskim, do tej pory nie było z tym dobrze z punktu widzenia powiatu strzelecko-drezdeneckiego i taka rada, liczycie na to, że będzie lepiej, czy odwrotnie?
Tak, liczę na to, że będzie troszeczkę lepiej, że będzie słyszalny głos z naszego powiatu, właśnie powiatu strzelecko-drezdeneckiego. Może zdarzyć się tak, że przynajmniej dwóch przedstawicieli z powiatu będzie w tej radzie i myślę, że to będzie taki wydźwięk dla Urzędu Marszałkowskiego, że jednakowo trzeba postrzegać wszystkie regiony naszego województwa.
Magdalena Słomińska?
Ja powiem tak. Jeżeli to ma być tylko forma jakiejś opinii naszej, to wydaje mi się, że to nie ma żadnego sensu. Jeżeli te nasze spostrzeżenia, nasza byłoby to brane bardziej pod uwagę, czyli faktycznie miałaby taka opinia wpływ i wpływałaby na decydujący głos jak najbardziej. A jeżeli to tylko ma być wysłuchanie naszych życzeń, nie wiem jak to nazwać, tak dość wprost, to jak najbardziej nie jest to zasadne. Jeżeli faktycznie ktoś weźmie pod uwagę te nasze opinie i one będą niosły za sobą jakieś decyzje konkretne dla naszego regionu, to tak. Ale jeżeli to tylko ma być dialog, który nie będzie wysłuchany, myślę, że nie. Są zrzeszenia wójtów, są zrzeszenia konwent starostów. Ja myślę, że kolejne tworzenie jakiegoś organu, który nie będzie miał do końca, jego opinia nie będzie decydująca, nie ma to sensu, ale jeżeli ma to rodzić faktycznie decyzje konkretne dla naszego regionu, dla nas, dla naszej części, to jestem też za tym oczywiście.
Tomasz Jaskóra.
W 2018 roku przed wyborami samorządowymi spotkaliśmy się w tym studio w Radiu Zachód. Ja wtedy jeszcze byłem burmistrzem Lubniewic. Był tutaj zastępca burmistrza Strzelec Krajeńskich, Mateusz Karkoszka i był również radny sejmiku wojewódzkiego Gorzowski, radny sejmiku wojewódzkiego pan Marcinkiewicz. I pamiętam doskonale tę rozmowę, mam niemalże déjà vu, kiedy rozmawialiśmy o tym, my jako z tych mniejszych samorządów województwa północnego, kiedy wspólnie jednym głosem z panem burmistrzem mówiliśmy, że totalnie w tej perspektywie, oczywiście to totalnie z podkreśleniem pewnego stanu rzeczy, który był obserwowalny, zostały te mniejsze samorządy nakarmione okruchami spadającymi ze stołu, gdzie podawałem przykład, że po raz kolejny w Zielonej Górze jest przebudowywany chodnik, to w tych mniejszych samorządach chodnika jakiegokolwiek nie można się dopatrzeć. Chodnik oczywiście, mam nadzieję, chodnik, na który pieniądze pochodzą z programu regionalnego, programu operacyjnego. Jeśli ta rada będzie faktycznie tworem, który pani marszałek potraktuje i cały zarząd, sejmik poważnie i będzie to głos decydujący o tym rozwoju, jak to bardzo ładnie powiedział kolega, chciałem się podpisać tutaj absolutnie dwoma rękoma pod tym, co powiedział kolega z powiatu strzelecko-tryzneckiego. Jeśli ta rada i uwagi będą brane pod uwagę i zapewniony zostanie zrównoważony rozwój województwa lubuskiego, ja go rozumiem jako samorządowiec, że przynajmniej będą spełnione podstawowe i minimalne zasady równego traktowania, a nie politycznego traktowania, które bardzo często niestety miało miejsce w tej perspektywie, to będę pierwszym, który pogratuluje pani marszałek skutecznego ciała doradczego.
A propos, to chciałem dopytać, bo nie tak dawno temu zmiany w zarządzie starostwa słowiańskiego, tutaj pan się pożegnał, zdaje się, z osobą związaną z Platformą Obywatelską, tak? Czy nie boi się pan, że drzwi do urzędu marszałkowskiego będą zamknięte?
Powiem w ten sposób. Zamieniliśmy członka Platformy Obywatelskiej na członka Platformy Obywatelskiej, więc jeśli nastąpiłoby zamknięcie drzwi przed powiatem salencińskim w Urzędzie Marszałkowskim, to ja przestanę wierzyć w niepolityczne działania Urzędu Marszałkowskiego. Mamy teraz taki przykład. Staramy się jako powiat sulęciński o odzyskanie budynku po bibliotece pedagogicznej. Zgłosiliśmy jako zarząd wolę przejęcia tego obiektu. Biblioteka pedagogiczna właśnie została zlikwidowana przez Urząd Marszałkowski. Radni taką decyzję podjęli, a my bardzo z dużym, poważnym problemem się borykamy. Niestety nie mamy solidnego i poważnego miejsca na prowadzenie poradni psychologiczno-pedagogicznej. Tam, gdzie badane, diagnozowane są często niestety niepełnosprawne dzieci. Ona znajduje się na drugim piętrze przy hali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego, gdzie dzieci niepełnosprawne, które przychodzą, dojeżdżają na wózkach, na przykład muszą przez rodziców być wnoszone na górę. To jest dramat niestety tego miejsca. Jest obok fantastyczny budynek, który rozwiązał problemy, nadmienię tylko 700 osób, bo taką analizę robiliśmy, 700 dzieci bada nasza poradnia, więc jeśli tutaj nie ma polityki, to jestem przekonany, że ma zarząd województwa lubuskiego teraz doskonały moment do tego, żeby pokazać, że jednak nieważna jest polityka, ta taka lokalna, malutka, ale ważne są potrzeby mieszkańców regionu, tu w tym przypadku, tak jak powiedziałem, dużej grupy niepełnosprawnych dzieci.
Idźmy dalej, bo chciałem zapytać jeszcze o Fundusz Inwestycji Lokalnych, który to fundusz ma pomagać samorządom przetrwać czas pandemii koronawirusa. Mieliśmy pierwsze rozdanie, teraz czas na drugie. Na jakie kwoty czekacie jako samorządowcy, jako urzędy i na co zostaną wydane? Pani Magdalena Słomińska.
My wnioskowaliśmy o kwotę przeszło 5 milionów. W naszym założeniu jest Centrum Wspierania Rodziny, czyli realizacja zadań rządu w zakresie rodziny, o którym często też mówię. Złożyliśmy również na dach w DPS-ie w Kamieniu Wielkim, ponieważ tutaj problem od 2005 roku jest. Zalewa nam DPS i chcielibyśmy wykonać to zadanie. Kolejnym wnioskiem jest droga Stanowice-Lubno. I jeszcze jeden wniosek na szkołę w Lipkach, na ośrodek szkolno-wychowawczy w Lipkach. Tutaj chcielibyśmy uzyskać dofinansowanie, środki na budowę potrzebnego nam tam placu, boiska dla dzieci, które korzystają z tego ośrodka. Myślę, że to dofinansowanie, te wsparcie finansowe poprzednie, pierwsza tura, która była 4,5 miliona, jest niesamowicie ważna. pokryła nam tak naprawdę straty w dużej mierze i jesteśmy zadowoleni. Mam nadzieję, że pan wojewoda tej przyzna nam środki chociaż w części na któryś z wniosków i będziemy czekać na to, żeby naszym mieszkańcom móc realizować zadania, które mamy w założeniach.
Bogusław Kierus.
Cieszę się bardzo, że taki fundusz powstał ze względu na to, że środki te rekompensują nasze straty w obszarze PIT-u i CIT-u. I z pierwszej tej tarczy inwestycyjnej otrzymaliśmy stosunkowo niewiele, ale to wynikało z tego algorytmu, który był stosowany. Przeznaczyliśmy je jako wkład własny w inwestycje drogowe. Do tej drugiej transzy przygotowaliśmy dwa wnioski na realizację na lata 21 i 22 i poszliśmy w kierunku przede wszystkim dostosowania budynków zarówno poradni w Drezdenku, jak i budynku starostwa pod potrzeby osób niepełnosprawnych, czyli budowa WIMP. Drugi wniosek dotyczy budowy ogniw fotowoltaicznych na wszystkich budynkach należących do starostwa, czyli wszystkie szkoły ponadgimnazjalne, dom pomocy społecznej i przewidzieliśmy także i szpital, jako że to też jest nasz budynek. No, pierwsza sprawa to taka, żeby zmniejszyć koszty związane z utrzymaniem tych budynków, a druga to oczywiście ten element związany z ochroną klimatu.
I to
wniosek oczywiście był na kwotę 4 milionów złotych przygotowany.
4 miliony.
Nasze wnioski są miksem wniosków, które złożyli moi przedmówcy. Po pierwsze, szeroko rozumiana rodzina. Tutaj korzystając z okazji chciałem pogratulować panu wojewodzie wyboru na stanowisko doradcy w zakresie pełnomocnika, w sumie w zakresie rodzin. Pan mecenas Krzysztof Grzesiowski, z którym miałem przyjemność bardzo profesjonalnie, merytorycznie przez 8 lat współpracować. Także panie wojewodo, gratuluję wyboru. Jestem przekonany, że w tej dziedzinie będzie pan miał niesamowity głos doradczy z regionu, bo z tego co wiem, taka ma być rola tej osoby. My w rodzinie, w ministerstwie tym rodziny, że tak mówi się w skrócie, jest bardzo ważna działka. Mówią samorządowcy i nawet samo ministerstwo dostrzega przez ostatnie lata zaniedbana, jakby troszeczkę zapomniana. Chodzi o DPS-y i osoby tam znajdujące się, więc my najbardziej trzymamy kciuki. Złożyliśmy 3 wnioski. 2 są absolutnie priorytetowe. Właśnie ten wniosek, jeśli chodzi o DPS, gdzie mamy potężny problem z oczyszczalnią ścieków, problem termomodernizacyjny i z kotłownią. To jest wszystko związane z szeroko rozumianą ekologią. Jeśli dostaniemy tam środki na to działanie, to mamy naprawdę sporo dużych problemów rozwiązane na kilka lat do przodu. Drugi wniosek to baterie fotowoltaiczne na szpitalu. Tak jak powiedział przedmówca mój, zdecydowanie poprawiłoby to kondycję, tą dobrą, ale zawsze może być lepsza jeszcze. Kondycja szpitala generowana by była oszczędność na energii elektrycznej. I trzeci wniosek, nie nastawiamy się na niego super optymistycznie, natomiast droga, która też jest dość istotna pomiędzy Żubrowem a Miechowem, droga powiatowa, najbardziej obciążona droga powiatowa w powiecie sulęcińskim.
Łącznie jaka kwota?
Bo nie wiem, czy 15 milionów.
15 milionów?
Na 3 wnioski.
Na 3 wnioski. No to
ponoć mały, może więcej.
Sporą sumę, natomiast wiem, że w drugim i w pierwszym rozdaniu podobnie było 6 miliardów złotych na cały kraj. W pierwszym, zdaje się, wszystkie samorządy o tyle, o ile głosowały, tyle dostały.
To algorytm był, o którym też powiedział starosta.
Algorytm, tak.
Tak, więc miejmy nadzieję, że w tym przypadku...
One były obligatoryjne.
Chociaż tutaj w tym przypadku będzie chyba inne.
Tak, w tym przypadku mają być, to jest trochę na zasadzie konkursu, będzie oceniany wniosek, pewnie pod realną potrzebę. No tutaj, tak jak powiedziałem, wierzymy w tą mądrość tych decydentów, którzy będą te pieniądze dzielić.
Czekamy więc na informacje w sprawie tych pieniędzy. Dziękuję Państwu za dyskusję. Czas nam się niestety skończył. Przypomnę, gośćmi naszej audycji byli starosta Gorzowski Magdalena Słomińska.
Dziękuję bardzo i życzę miłego weekendu. Pozdrawiam.
I starosta Strzelecko-Drezdenecki telefonicznie Bogusław Kierus. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo i życzę wszystkim zdrowia.
W studiu w Gorzowie starosta Słonciński Tomasz Jaskuła.
Dziękuję bardzo, panie redaktorze, dziękuję bardzo państwu, do widzenia.
Ja dziękuję państwu za uwagę. To była audycja Samorządne Lubuskie. Marcin Sasin, kłaniam się, do usłyszenia.
Samorządne Lubuskie. W każdy piątek między 12 a 13. Samorządowcy rozmawiają o tym, co ważne dla Polski, Lubuskiego i Twojej małej ojczyzny. Całej audycji można wysłuchać ponownie na stronie www.zachod.pl.